Studio Andrzej Kochut, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie i Klub Jagielloński oraz Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ekspert między innymi w zakresie energetyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poprawimy mikrofon, będzie słuchać nas lepiej i teraz wszystko już jest ok, a spotykamy się, bo jutro, my się spotykamy, bo jutro jest spotkanie w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej poświęcone energii jądrowej w Polsce. Trwa spór nie od dziś, od kilku, dziesięciu lat, od kilku dekad trwa w Polsce kwestia, czy budować elektrownię atomową, czy jej nie budować, i jutro na ten temat, jak rozumiem, będą ostateczne wnioski.
Dokładnie tak. Jutro spotykamy się o godzinie 19 w siedzibie Klubu Jagiellońskiego przy Andersa 35. No i tam odbędzie się, tak jak byłeś łaskaw przywołać, spotkanie poświęcone energii w Polsce, energetyce w Polsce, również energetyce atomowej. To jest trochę tak, że oglądając serial Czarnobyl, który ostatnio święcił rekordy popularności również w Polsce, wróciło do nas to pytanie, jak powinna się rozwijać ten sektor energetyczny w Polsce. No i tutaj te kwestie atomu też na pewno będą. Siedzi ze mną Paweł, który do tego programu atomowego podchodzi dosyć sceptycznie.
Tak jest, podobnie.
Przynajmniej ostrożnie, to znaczy nie mam oczywiście tutaj twardego weta, natomiast no, przede wszystkim w tej dyskusji o budowie elektrowni atomowych, ja widzę, że w Polsce mam bardzo dużo emocji właśnie zbudowanych na, że tak powiem, ja rozumiem na jakich resentymentach, ale jednak uważam, że kluczowe kwestie powinny się odnosić do kwestii ekonomii. No i niestety tutaj, kiedy w ten sposób spojrzymy na sprawę, no to się okaże, że mamy do czynienia ze źródłem, które jest dość drogie, bo oczywiście można powiedzieć, że paliwo jądrowe nie jest relatywnie drogie, no ale kiedy weźmiemy pod uwagę i koszty budowy, i koszty składowania, to inne alternatywne źródła energii na razie za to wygrywają, a przynajmniej wygrywają szczególnie w tych krajach, które no mają te alternatywy. My w Polsce mamy jeszcze póki co trochę węgla. Oczywiście będziemy z niego pewnie jakoś schodzić, ale będziemy schodzić stopniowo. A z drugiej strony nie mamy też, proszę pamiętać, przemysłu atomowego, który pozwoliłby nam osiągać efekt skali. Prawda? To jest bardzo ważne, bo w przypadku takich krajów jak Francja, które mają długą tradycję atomową i mają też własne firmy, które mogą też gdzie wydatki na rozwój energetyki atomowej zwracają się poniekąd w gospodarce, my musielibyśmy w zasadzie całą technologię importować, co nie jest bez znaczenia.
Nie jest bez znaczenia, ale mamy z sojuszników, z sprzymierzeńców, mamy skąd brać. Są kraje, które chętnie nam technologię sprzedadzą. Jednym z nich pewnie są Stany Zjednoczone. Tam ostatnio był, jak Państwo wszyscy wiecie, Andrzej Duda, ale nie sam był, tylko z licznym pocztem polskich urzędników. Między innymi był tam minister Naimski, który zdaje się jakieś dokumenty podpisywał. Także polscy urzędnicy podpisywali memorandum, jeśli chodzi o budowę w Polsce elektrowni jądrowej, i tam pojawiła się kwestia, że nie tylko technicznie, ale także kapitałowo Stany nam pomogą w budowie.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem bardzo ciekawy realizacji tego memorandum. Memorandum, ja przypomnę, to nie jest nic zobowiązującego, jest to pewna deklaracja woli, to też wyjaśniłem słuchaczom, że to nie jest jakaś umowa, która na konkretne kwoty, na konkretne zobowiązania. Jeśli chodzi o ministra Naimskiego, to ja widziałem jego rolę w Stanach przede wszystkim w kontekście pogłębienia oczywiście współpracy gazowej, bo tutaj akurat to doświadczenie współpracy mamy, aczkolwiek proszę pamiętać, że to nie politycy podpisują finalnie kontrakty, tylko firmy, tak? W związku z tym to też jest tak, że polska firma PGNiG, która importuje ten gaz skroplony, ona przede wszystkim będzie patrzyła na to, jaki gaz jest oferowany na rynku, i ta firma, która zaoferuje najbardziej atrakcyjne warunki, no to od tej firmy będą kupować. Więc tutaj proszę pamiętać o tym, że w momencie, w którym jeszcze mamy do czynienia z firmami prywatnymi, jakimi są firmy amerykańskie, to tutaj jakby możliwość ingerencji rządu w te kwestie są ograniczone. W przypadku Polski nieco większe, no bo PGNiG jest firmą państwową, więc rozumiem, że można jakiś prikaz od góry sporządzić, skąd, dokąd mamy ile tego gazu kupować. Natomiast w przypadku Stanów to przełożenie polityków na gospodarkę jest dużo bardziej zniuansowane.
Energetyka w Polsce od kilku miesięcy, a w Europie od kilku lat jest tematem topowym, także politycznie topowym. W naszym dialogu z Komisją Europejską, jak naszą transformację energetyczną przeprowadzać, minister Naimski wskazał na energetykę jądrową jako na ten element, który pozwoli nam osiągnąć cel unijny. Tak? To jest ten złoty graal, który pozwoli nam obniżyć emisję i zmieścić się w wytycznych Komisji Europejskiej.
Jest to jeden scenariuszy. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o emisję CO2, to one mają, są bardzo różne sposoby walki z tą emisją i można oczywiście tę emisję obniżać za pomocą energetyki atomowej, można także za pomocą odnawialnych źródeł energii, można za pomocą gazu. Oczywiście ten gaz jest nieco bardziej emisyjny od elektrowni atomowej, no ale dużo mniej na przykład od węgla. Mówimy tutaj o redukcji cały czas w energetyce, natomiast proszę pamiętać, że potencjał redukcji CO2 jest ogromny też w innych sektorach, w transporcie, w budownictwie, więc to nie jest tylko tak, że ta energetyka ma odpowiadać głównie za obniżenie emisji. Ja uważam, że w Polsce mamy ogromny potencjał przede wszystkim w redukcji emisji CO2 w budownictwie, to znaczy mamy dzisiaj ogromną ilość domów bardzo słabo ocieplonych i używających bardzo starych pieców i jeszcze dodatkowo korzystających z bardzo niskiej jakości węgla i te trzy czynniki razem powodują, że przeciętnie polskie gospodarstwo domowe wydaje na energię, czy konsumuje bardzo dużą ilość energii, która przekłada się na emisję. W momencie, w którym byśmy usprawnili ten system, ten program Czyste Powietrze, który został zinaugurowany niedawno, ale który dzisiaj korkuje się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, to mielibyśmy ogromną oszczędność, ponieważ lepszy jakościowy węgiel, technologicznie lepszy kocioł i ocieplone drzwi, okna spowodują, że dużo mniej tej energii będzie konsumowane i dużo mniej przez to też emisji CO2 będziemy emitować.
Czyste powietrze, czystym powietrzem, tam rzeczywiście chyba jakiś korek nastąpił, bo tylko 13 tysięcy decyzji udało się NFOŚ-owi wydać, a to kropla w morzu potrzeb termomodernizacyjnych dla Polski. Gdyby tutaj siedział na moim miejscu Jakub Wiech, czyli drugi jutrzejszy panelista, to powiedziałby, że atom to idealna poduszka dla OZE i oczywiście możemy rozwijać i gaz, i fotowoltaikę, i wiatraki, i elektrownie wodne, pomposzczytowe i co tam jeszcze sobie tylko wymyślimy, ale atom to jest zeroemisyjne, stałe, pewne źródło energii.
No ale tymi stałymi źródłami też są gaz, znowu przepraszam, że do tego wracam, ale tutaj mamy pewną konkurencję między źródłami i oczywiście, mówię, atom ma na pewno przewagę, że jest jakby zeroemisyjny, natomiast mówię, da się znacząco obniżyć tę emisję za pomocą jakby innych źródeł, więc pytanie jest takie, jakie przewagi ma gaz, czy atom nad innymi źródłami. Moim zdaniem tych przewag nie jest dużo, a znowu więcej widzę kosztów po stronie atomu, to znaczy biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu, czyli całe w zasadzie 50-70 lat, kiedy ta elektrownia nie tylko działa, ale później składowane są te odpady, a wiemy, że dzisiaj w Niemczech to jest ogromny problem. Niemcy, którzy się wycofują z atomu, ponoszą ogromne koszty właśnie wycofania się z, ponieważ koszty składowania są właśnie największe, to powoduje, że musimy te wszystkie koszty przekalkulować. I dzisiaj atom, jak widzimy sobie na kraje rozwinięte, wcale nie prowadzi w tej rywalizacji technologicznej. Ja uważam, że przyszłość jest o tyle skomplikowana, że dzisiaj rozwijają się OZE i one oczywiście wymagają pewnego wsparcia. Tutaj rację ma Kuba Wiech, który mówi o tym, że OZE same dzisiaj nie są w stanie być z takim samodzielnym źródłem energii. One wymagają wsparcia, bo wiemy, że słońce nie świeci cały czas, wiatr cały czas nie wieje i musimy potrzebować jakby systemowego źródła wsparcia. Tylko moim zdaniem dzisiaj to wsparcie może w Polsce zapewnić przez jakiś czas jeszcze węgiel z uzupełnieniem do gazu i tak naprawdę decyzja o budowaniu elektrowni atomowej jest decyzją na 70 lat, gdzie my tak naprawdę nie wiemy, gdzie będziemy za 20, 30, 40, jeśli chodzi o rozwój technologii. Być może się okaże, że OZE za niedługo będzie wykorzystywane w 100%, bo będziemy mieć właśnie odkryte tego świętego graala, czyli te magazyny energii, które pozwolą nam wykorzystywać OZE w zasadzie w 100% bez wsparcia.
Pan minister Krzysztof Tchórzewski w swoim planie zapisał, że nie tylko będzie jeden blok jądrowy, ale będzie ich więcej, 3-4 i że do roku 2040 to będzie istotna część polskiego miksu, czyli będzie to istotna część składowa naszego prądu w gniazdkach, który widzimy, który mamy w domach i będzie płynąć naszych przedsiębiorstw. Czyli tu nie idzie rzecz o jedną, jedyną elektrownię w Żarnowcu, czy Bóg wie gdzie, tylko o istotny komponent całego systemu.
Tak, natomiast tutaj proszę pamiętać jeszcze o jednym problemie. problemie, jeśli chodzi o elektrownię atomową, że dużym kosztem w przypadku budowy tej elektrowni jest to, że tak naprawdę my musimy wydać pieniądze nie tylko na samą elektrownię, ale musimy też wydać, podobnie jak w kredycie, który bierzemy na dom czy mieszkanie, na spłatę tego kredytu, tak? Dlatego, że mówimy o gigantycznych pieniądzach, mówimy o dziesiątkach miliardów złotych, które nie jesteśmy w stanie pokryć ze środków spółek energetycznych Polski, nawet jakby się wszystkie spółki zrzuciły i czy jeszcze z innych źródeł budżetowych, ponieważ są to za duże pieniądze. W związku z tym jest konieczność stworzenia pewnego finansowania tej inwestycji. I teraz tutaj też nie są skore instytucje finansowe do tego, aby finansować tego typu instytucje, gdzie nie wiemy tak naprawdę, czy ona będzie rentowna. Bo przypomnę, że historia chociażby budowy elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii, Hinkley Point, pokazała, że musimy wprowadzać tam dodatkowe mechanizmy zabezpieczenia, tak powiem, zwrotu z kapitału. Tam w Wielkiej Brytanii zastosowano taki mechanizm kontraktu różnicowego, który polega na tym, że jeżeli cena rynkowa energii jest niższa niż ta, która jest wymagana, żeby spłacić kredyt, no to państwo jakby dopłaca. Więc jeżeli będziemy chcieli budować elektrownię atomową, być może będziemy zmuszeni do tego, aby tak naprawdę znacząco podwyższyć rachunki za energię.
To jeszcze się dopytam w dwóch kwestiach. Rok 2033 to jest ten rok, który rząd zapisał w swoim planie, jeżeli chodzi o wystartowanie pierwszej elektrowni jądrowej, czyli o ten moment, kiedy ona odda moc do sieci. To by wskazywało, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości okres debat i wątpliwości się skończył, a teraz jest okres szybkiej, bardzo szybkiej realizacji.
Teoretycznie, dlatego że pamiętajmy, że już za czasów Platformy te decyzje były...
Wrażenie, że dużo wcześniej. Żarnowiec tak. To jest historia jeszcze końca komunizmu, prawda? I tam,
Żarnowiec
już tak, były pierwsze plany budowy elektrowni atomowej w Polsce i jak one się zakończyły, to można zobaczyć, zwiedzając te malownicze ruiny.
To prawda, natomiast faktycznie później wróciliśmy do tego tematu. Pamiętam, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 już ten temat był, tak powiem, dyskutowany. Za czasów rządu Platformy mieliśmy taką, no przecież powołaną spółkę do tego, nawet pieniądze już ta spółka zdążyła dość pokaźne wydać. Więc jakby formalnie mieliśmy decyzję, że ta elektrownia atomowa powstanie. Więc rząd Prawa i Sprawiedliwości de facto kontynuuje rozstrzygnięcie, które dokonał poprzedni rząd. Natomiast faktycznie niewiele się w tym temacie udało zrobić. Mówię, głównym problemem, który tu się pojawił, jest w jaki sposób stworzyć pewien mechanizm finansowania, który okazuje się być znacznie trudniejszy niż to się wydawało i rządzie Platformy dla PiS-u.
To jeszcze, żeby wszystkich tematów nie wyczerpać, żebyście państwo się udali jutro na ulicę Andersa do Klubu Jagiellońskiego na debatę, to tylko ostatni w tym temacie ostatnie pytanie. Mały atom, bo wiele osób mówi, wstrzymajmy się jeszcze chwilę, jeszcze 5-7 lat z budową dużego bloku, bo już idzie technologia wojskowa małych elektrowni jądrowych. W zasadzie nie są elektrowni jądrowe, bo tam zdaje się nie dochodzi do samej reakcji jądrowej, ale elektrownie, które są tanie, łatwe w budowie, no i w każdej miejscowości może taka elektrownia pseudojądrowa stanąć i dawać energię.
Ja nie jestem inżynierem, żeby tutaj precyzyjnie ocenić perspektywy tej technologii. No ona na pewno nie jest dzisiaj w użyciu takim powszechnym, jak te duże reaktory, które są faktycznie używane dzisiaj w wielu krajach i rozwiniętych, i rozwijających się, więc oczywiście nie wykluczam, że taka technologia jest czymś ciekawym, ale z jednej strony mam pewne zastrzeżenia co do tego, czy pewne obawy może bardziej, co do tego, na ile my powinniśmy być innowacyjni w naszej polskiej energetyce. Dlatego, że raczej polskie spółki energetyczne nie były tymi podmiotami, które w jakiś szczególny sposób wyróżniały się innowacyjnością i ja bym raczej, wolałbym nie kombinować z bardzo skomplikowaną technologią, skoro my nie mamy w ogóle przemysłu jądrowego, który mógłby tutaj wesprzeć nas pewnym know-how, pewnym jakby też finansowaniem, pewnymi rozwiązaniami. W związku z tym raczej wolałbym, żebyśmy w Polsce wdrażali rozwiązania, które są już sprawdzone i stąd, jeżeli już pan mnie pyta, która technologia mi się wydaje być bardziej, jak już miałbym wybierać, dla Polski bardziej ustawiona, to raczej te duże reaktory. Być może, jeżeli te małe się faktycznie sprawdzą, jesteśmy w fazie jakby rozmowy, to dopiero to jakby owszem wprowadzajmy. Oczywiście tutaj pojawi się argument, dlaczego Polska nie ma być pierwsza. No oczywiście, rozumiem, że tutaj optymiści mogą taki argument wskazywać, ale mówię, sprawność polskiego państwa, sprawność polskiego systemu energetycznego raczej mi skłania do pewnych konserwatywnych rozwiązań.
To jeszcze na koniec pytanie, jak państwo, jak panowie oceniacie bój polskiego rządu z utrzymaniem cen energii, bo to jest fascynująca historia, przynajmniej dla mnie, obserwuję z dość bliska. Mamy 24 czerwca, za kilka dni, 1 lipca, ceny dla części przedsiębiorców energii poszybują już na wolnym rynku.
Tak, no dobrze, że kończymy już ten spór, bo najgorsze, co mogło się wydarzyć, to to, że mieliśmy ogromną niepewność, która powodowała, że tak naprawdę nikt nie wiedział, co się dalej wydarzy. I to jest, uważam, rzecz jeszcze gorsza niż to, co rząd zapowiedział pod koniec ubiegłego roku, bo absolutnie nie zgadzam się z tezą, że tutaj te ceny energii należało w jakiś sposób sztucznie utrzymywać. No niestety takie są prawidła rynku, że jeżeli pewne składowe idą w górę, to jakby cena finalnego produktu też idzie w górę. W związku z tym nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy te ceny mrozić. Ja rozumiem, że można stworzyć pewną osłonę socjalną dla osób szczególnie zagrożonych ubóstwem energetycznym, natomiast rząd to zrobił w skali, że tak powiem, przekraczających, że tak powiem,
ten... To miała być osłona dla konkurencyjności naszej gospodarki w całości w zasadzie.
To znaczy, no, tylko pamiętajmy, no, na naszą gospodarkę składa się bardzo wiele podmiotów i mówię, jeżeli mówimy o przemyśle tym energochłonnym, żeby stworzyć pewne rozwiązania, które mają uchronić te podmioty przed wysokimi cenami, zgoda. Natomiast dlaczego mamy, że tak powiem, już chronić inne przedsiębiorstwa albo gospodarstwa domowe, no to tutaj już nie do końca rozumiem. Skoro ceny na rynku idą do góry, no to powinno mieć odzwierciedlenie także w cenach dla konsumentów. Oczywiście proszę nie traktować moich słów, że mam jakieś szczególnie poczucie satysfakcji, że ceny drożeją, bo przecież ja też więcej na energię płacę, ale po prostu nie szukamy jakby pewnych prawideł rynkowych i no, jeżeli będziemy chcieli je subsydiować, no to czymś kosztem? Czyim? No spółek energetycznych, które mają dzisiaj duże potrzeby inwestycyjne i tam powinny lokować środki.
Znaczy, dlatego tutaj rata spokojnie zdaje się, że taryfa G, czyli taryfa dla odbiorców indywidualnych, dla konsumentów pozostanie bez zmian i zdaje się, że my wszyscy małe żuczki, robaczki, konsumenci utrzymamy cenę energii na tym samym poziomie, natomiast część przedsiębiorstw tych średnich może bardzo silnie odczuć wzrost dostaw prądu nawet o kilkanaście procent.
Ale właśnie też z tego względu, że właśnie gospodarstwa domowe nie będą podnosiły kosztów, co moim zdaniem jednak nie jest do końca zasadne. Jak zobaczymy sobie na przykład niemiecki, to w Niemczech właśnie no, gospodarstwa domowe płacą wyższą cenę, a rząd chce uchronić przedsiębiorstwa przed tym, żeby były bardziej konkurencyjne na rynku.
Tyle i wiele, wiele więcej jutro.
O 17, o 19 przy Andersa 35 i ja jeszcze tylko zaznaczę, że jeżeli państwo nie zgadzają się z niektórymi tezami przedstawionymi tutaj przez Pawła,
To
jutro trzeba przyjść, nie zgodzić się z Pawłem, tak, albo zgodzić się z Jakubem Wiechem, który prawdopodobnie będzie prezentował zupełnie odmienny światopogląd, na pewno bardziej proatomowy. To już teraz mogę obiecać.
I to wszystko pod auspicjami, pod skrzydłami Klubu Jagiellońskiego
i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, nie zapominajmy o tym.
Którego koordynatorem jest Andrzej Kochut, który był gościem, dziękuję bardzo.
Bardzo miło, dziękuję.
A ekspertem, którego jutro państwo usłyszycie w tymże Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Warszawie, będzie Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Dziękuję i zapraszam serdecznie jutro.
17.57, ja mówię do usłyszenia, do jutra.